Czcigodny Ojcze Adamie, kochani bracia i siostry, rekolekcje adwentowe. Ja rozpoczynamy z myślą przede wszystkim o Panu Bogu, bo to jest przedmiot naszych rozważań. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i ten Bóg, który przychodzi do człowieka jako małe dziecię, jest dla nas wszystkim znakiem. Bo widzicie, jest również znakiem tego, że my musimy sobie zdać sprawę z takiej może prostej rzeczy na początku tych rekolekcji, że wcale nie znaczy, że to Boże Narodzenie będzie w tym roku też naszym udziałem. Liturgicznie tak, obrzędowo, tradycyjnie, wszystkie tradycje zachowane, ale może być tak, że Pan Bóg się nie narodzi w naszym życiu i wcale to nie jest takie oczywiste, że ma się narodzić. I wcale to nie jest takie oczywiste. Dlatego też my jesteśmy trochę tak z marszu, bo jak zachowamy wszystką obrzędowość, możemy być troszeczkę podobni do Żydów. Jak zachowamy prawo i obrzędowość, to znaczy, że wynikiem tego ma Pan Bóg w naszym życiu się pojawić. Wcale tak nie jest. Wcale tak nie musi być. I te rekolekcje w tym roku też chcemy przeżyć tutaj zgodnie z zaleceniami władz wyższych tej parafii, że żebyśmy mówili o rodzinie. O rodzinie, o małżeństwie, bo w tej rodzinie, tak jak słyszymy, dokonują się te cuda, kiedy Bóg przychodzi. W rodzinie, w konkretnych relacjach, w konkretnych odniesieniach. I ta rodzina, nawet jeżeli ktoś żyje samotnie, to też tworzy rodzinę, bo przynależy więzami krwi i nie tylko do kogoś, jest w relacji do Pana Boga i do ludzi. A więc te rekolekcje, nawet jeżeli będą o rodzinie, o małżeństwie, to one dotyczą nas wszystkich, bez wyjątku. Bez wyjątku. Dlatego też chcielibyśmy właśnie w ten sposób podejść do tych rekolekcji, żebyśmy prosili o łaskę. Boże, proszę Cię, żebyś się narodził w moim sercu, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie. Możliwe, że jeszcze się tam nie narodziłeś. Możliwe, że pomimo wielu lat przeżywanych świąt Bożego Narodzenia, jeszcze się tam nie narodziłeś. Nie przyjęliśmy Ciebie albo nie przyszedłeś, po prostu nie przyszedłeś jeszcze do nas. I dlatego też rozróżniajmy pomiędzy obrzędowością, bo ona się dokona i w Kościele będą przepiękna liturgia świąt Bożego Narodzenia i będziemy tworzyli piękną tradycję przy stole wigilijnym, ale to wcale nie znaczy, że z automatu rodzi się Pan Jezus. Tak nie ma. Chociaż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, dla niektórych może być to jakieś takie, co ten ksiądz już z samego rana takie rzeczy mówi. Ale no, tak jest. Kochani, te rekolekcje też, bo już mam pierwsze oznaki sklerozy, może nawet już nie tylko pierwsze, ale dużo rzeczy się zapomni. Dlatego też na początku warto powiedzieć, chciałbym, żebyśmy też spróbowali, szczególnie małżonkowie, w środę, wieczorem, na tych wieczornych mszach świętych, żebyśmy spróbowali odnowić przyrzeczenia małżeńskie. Wprawdzie właśnie czas Bożego Narodzenia jest ku temu bardzo odpowiedni. Te przyrzeczenia w wielu parafiach ponawia się właśnie w drugi dzień świąt, na świętego Szczepana, święto też i rodziny, czy na Szczepana, zależy. Ale jest tak, że my spróbujemy to właśnie zrobić jako też, można powiedzieć, owoc rekolekcji, żebyśmy chcieli odnowić te przyrzeczenia. Panowie, niech się przygotują, zaproszą żonę na jakąś wyśmienitą kolację przy świecach, a żony też niech w tym dniu przyrzeczeń właśnie się pięknie odmalują, żeby mąż był też zadowolony, że taka piękna żona tutaj przy jego boku. Ale to tylko tak gwoli żartem. Natomiast istota jest zupełnie w czymś innym. To jest zaproszenie właśnie Boga. Odnowienie przyrzeczeń sakramentalnych to jest zaproszenie Pana Jezusa do naszego małżeństwa. Taki jest właśnie sens. I daj Boże, oby Boże Narodzenie właśnie w ten sposób dokonało się w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie. Kochani, dzisiaj słyszymy o Józefie, świętym Józefie, który jest oblubieńcem Najświętszej Marii Panny, opiekunem Jezusa, Syna Bożego. I ten człowiek przeżywa wielki dylemat życiowy, wielką rozterkę. Jest kimś, kto jest niesamowicie zakochany w Matce Bożej, w Maryi, który ją kocha, ale jest też, znajduje się w takiej sytuacji, że nie wie, co zrobić. Oto właśnie, jak mówi pierwsze zdanie Ewangelii, mówi, że po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw niż nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Żaden mężczyzna na świecie tutaj nie byłby mądry. Nikt nie jest w takich sytuacjach mądry, żeby tę sytuację dobrze rozstrzygnąć. I jak egzegeza tego fragmentu, egzegeci, którzy znają się świetnie, znają języki i rozumieją ducha, pochylają się nad tym tekstem, to mówią tak, że święty Józef chciał zrobić takie trzy rzeczy. Prawdopodobnie. Po pierwsze, chciał Matkę Bożą jakoś, Maryję jakąś właśnie, ponieważ ją kochał. Nie wiedział, co z tą sytuacją zrobić, bo kobieta, z którą ma tworzyć związek miłości, małżeństwo, jest brzemienna. On z nią nie współżył. I teraz, ponieważ ją tak bardzo kocha, wie, że za taki czyn ona zostanie zabita, zostanie ukamienowana. Ale chce ją oddalić spokojnie, żeby ta sprawa jakoś próbuje w ten sposób. Może próbuje w ten sposób, że sam się chce, że tak powiem, z tej sytuacji jakby usunąć. Wziąć winę oczywiście na siebie, ale chce, że tak powiem, żeby w jakikolwiek sposób, ale ocalić Matkę Bożą. Jest trzecia sytuacja, chyba najbardziej prawdopodobna. Dostrzega w tym, i tutaj jak ktoś myśli typowo po ludzku, to powie, no to już jest mistrzostwo świata, żeby mieć takie myślenie. Ale dostrzega w tym, że jest tutaj działanie Boże. I on chce jakby od tego, z tego wszystkiego oddalić się, dlatego że on nie czuje się może godny, nie czuje się, ale widzi w tym działanie Boże. I święty Józef ma taką postawę, takiego człowieka, takiego mężczyzny, który jest niesamowicie zatroskany o swoją żonę, o swoją oblubienicę. Kochani, ktoś bardzo mądrze powiedział, że to, żeby było dobre małżeństwo, dobra rodzina, to wystarczą te rzeczy, które były na początku. I one są bardzo ważne, chociaż też zawodzą, bo człowiek potrafi z tym dużo niedobrego zrobić. Ale o co chodzi? Żeby on był prawdziwym mężczyzną, a ona, żeby była prawdziwą kobietą. I to jest podstawa do tego, żeby tworzyć najpiękniejsze małżeństwo świata. Podstawa naturalna. Ona jest prawdziwą kobietą i on jest prawdziwym mężczyzną. I spróbujemy też podczas tych rekolekcji mówić o tym, co to znaczy właśnie być prawdziwym mężczyzną. Wedle tego, co Pan Bóg, jak Pan Bóg nas stworzył, mężczyzn. I co to znaczy być prawdziwą kobietą. I na to wszystko, jak przychodzi łaska Boża, to ta sytuacja staje się no, wyjątkowa. To jest taka miłość i takie szczęście, że naprawdę jest to coś niepowtarzalnego. I teraz wiadomo, że każdy z nas ma jakoś z tym problem, z naszą tożsamością, tego, kim tak naprawdę jesteśmy. W sensie, no jesteśmy no, mężczyznami, jesteśmy kobietami. W ten sposób istniejemy na tym świecie. Ale bardziej widzimy, jak te rzeczy nie wychodzą nam. Jak nie wychodzą nam w życiu to właśnie bycie mężczyzną, prawdziwym mężczyzną i bycie prawdziwą kobietą. Bycie prawdziwą kobietą. I to jest podstawa dobrego małżeństwa, to jest podstawa bycia księdzem, to jest podstawa wszelkiego powołania. Bycie mężczyzną i kobietą. Na tym to wszystko bazuje. I dlatego tutaj pamiętajmy, że jest to początek. Właśnie tak Pan Bóg to uczynił. Wiemy, że tak było pięknie, ale też Adam i Ewa zgrzeszyli. Wiemy, że tak było, ale taki jest zamysł Boży, że tak się tworzy najpiękniejszy związek świata. Dlatego też Józef, zobaczcie, jawi się jako ktoś wyjątkowy, jako ktoś wyjątkowy. Niedawno mieliśmy rekolekcję dla mężczyzn, dla samych mężczyzn. Taka fajna grupka mężczyzn przyjechała i był też właśnie dzień spowiedzi, przygotowania do sakramentu, tak jak w czasie każdych rekolekcji. Jeden z mężczyzn, taki pobożny człowiek, mówi, że on to wie, ksiądz, ja to tak za bardzo nie widzę moich grzechów. Tak mi przyszło wtedy do głowy, nie wiem, troszeczkę z żartu, troszeczkę z przekory. Mówi, masz teściową? No tak, to trzeba było się jej zapytać. Nie. Trzeba było się zapytać, to jest najlepszy rachunek sumienia. Chłopie, jak idziesz do konfesjonału i nie wiesz, czego masz się spowiadać, zapytaj teściowej. Ona ci wszystko powie, twoje grzechy od A do Z. Wszystkie twoje przewinienia. Ona ci to powie bardzo, że tak powiem, konkretnie i będziesz miał naprawdę się z czego spowiadać. Ale już tak bardziej na serio, jak idziesz do spowiedzi świętej, zapytaj żonę. Zapytaj żonę. Czy czuję się przez ciebie kochana? Zapytaj dzieci. Czy wszystko jest w porządku? I tak samo żona. Bo nieraz można się spowiadać z przysłowiowych rzeczy, które tak naprawdę nie mają wpływu na nasze życie, ani z Panem Bogiem, ani że tam z takich drobnych tam jedzenie smalców w piątek, czy powiedzmy jakieś tam drobne zaniedbania. I można żyć w takim przekonaniu, że jest wszystko w porządku. Czego wy ode mnie chcecie? Jest wszystko w porządku. Czego wy ode mnie chcecie? Dlaczego się mnie czepiacie? Dlaczego chodzisz smutna? Dlaczego płaczesz? Dlaczego jesteś taki podirytowany wielokrotnie? Czy to z mojego powodu? Dlatego też życie małżeńskie tutaj i rodzinne zakłada, że człowiek, który w tym środowisku wzrasta, który jest obecny na co dzień, za wyjątkiem też tych godzin pracy, ale mimo wszystko większą część naszego życia spędzamy w rodzinie, w małżeństwie. I tam ci najbliżsi, oni ciągle na nich my oddziałujemy. Ciągle jest ten najczęściej doświadczany brak. Brak miłości, brak przebaczenia, brak cierpliwości, brak widać te braki. Natomiast człowiek może tego nie widzieć. Są przecież takie sytuacje rodzinne, że małżonkowie nawet mają właśnie taką argumentację. To ja robię to i to. Na przykład on mówi, ja pracuję, zarabiam pieniądze i tak dalej. Czego wy ode mnie chcecie? Prawda? Nie jest to przykład z kosmosu, nie jest to przykład jakiś właśnie wymyślony, ale tak jest. A ona jest, żona jest nieszczęśliwa. Mówi, no w zasadzie to tak, no jestem ci bardzo wdzięczna, że utrzymujesz naszą rodzinę, że jesteś tak pod tym względem bardzo odpowiedzialny, ale ty w ogóle się o mnie nie troszczysz. Ja się czuję w ogóle przez ciebie niekochana. W ogóle. W ogóle. No ale też była w drugą stronę. Pamiętam, jak zapytałem taką żonę, matkę trójki dzieci. Tak właśnie ona na swego męża trochę narzekała i mówi tam, że on ma takie i takie wady, że tego i to. No, ja już w takiej, bo to trudno jest cokolwiek powiedzieć niekiedy w takich sytuacjach, ale przyszło mi tak do głowy, mówię, a kiedy pani powiedziała coś dobrego do swojego męża? Tak ją cofnęło i mówi, a co to, ja głupia jestem? No. Wiele kobiet tak myśli, że jak ona powie coś dobrego swojemu chłopu, to na pewno pewno on to wykorzysta przeciwko niej. Na pewno. I robi wszystko, żeby... No niestety, no, tu na Podhalu jestem już trochę lat i naprawdę jakieś ciężko góralką pochwali swojego męża. To jest po prostu, ona by wolała urodzić jeża, niż pochwalić swojego męża. Jeża by urodziła bez problemu. Ale żeby coś dobrego temu chłopu powiedzieć, coś takiego, bo chłopu trzeba mówić, jesteś mądry. O. A jak ty mówisz, że sąsiad jest mądrzejszy niż on? Trzeba mówić, że jest mądry. Tam, że ładny jest, to tam nas to nie obchodzi. Ale też, że jest mądry, że jest odpowiedzialny, że czuje się przy tobie, mężu mój, bezpieczna. Zrozumcie, kobiety, wam mimo wszystko jest łatwiej to powiedzieć. Łatwiej jest wam to powiedzieć. Bo dlatego, że wy jesteście do tego bardziej predysponowane. I to wcale nie tak, że tutaj teraz chłopów będę tam bronił, czy kobiet, czy tak. Czy nie chodzi o to, tylko że wam jest łatwiej. I kobieta, jak jest prawdziwą kobietą, to ona właśnie w ten sposób tego mężczyznę uczy też, żeby on również wyrażał miłość względem ciebie. Bo jeżeli go matka nie nauczyła, szkoła go na pewno nie nauczy, ale jeżeli go matka nie nauczyła wyrażać miłości, jeżeli ty go nie nauczyłaś, to nie dziw się, że wyszłaś za mąż, za słupa betonowego. No, nie jest w stanie, no nie jest w stanie. On cię kocha tym, że idzie do pracy, tym, że będzie ci wierny, ale ci dobrego słowa nie powie, bo on tego po prostu nie potrafi. Nikt go nie nauczył. I możesz się skarżyć do teściowej, możesz płakać do koleżanki, możesz mieć wieczne pretensje, ale się zastanów nad tym, czy ktoś go tego nauczył. Możliwe, że nikt go tego nie nauczył. On tego nie potrafi. I dlatego też to, co można powiedzieć, no takie oczywiste ksiądz rzeczy mówi na rekolekcjach, może coś bardziej głębokiego. Kochani, ja już jestem za stary ksiądz, żeby się nabrać na głębokości tam, gdzie nie ma podstaw. Gdzie nie ma podstaw. Jak nie ma podstaw, to nic nie można zbudować. Łaska buduje na naturze. I to każdy ksiądz i każda osoba, która żyje troszeczkę duchowością, wie, że łaska buduje na naturze. Jeżeli natura jest zwichnięta albo gdzieś tam zniszczona, to łaska Boża jakby się ześlizguje. No nie może nic tam zostać Bożego w tym sercu, w tym życiu, bo dlatego, że nie ma na czym się zatrzymać. Nie ma na czym. Dlatego też wielokrotnie będziemy się odwoływali do tych rzeczy, można powiedzieć, najbardziej naturalnych i oczywistych, jakie są na świecie. Szczególnie w życiu małżeńskim i w życiu rodzinnym. I zobaczcie, co cechuje dzisiaj, co jest taką cechą wyjątkowego mężczyzny, bo Ewangelia nam dzisiaj, Słowo Boże, mówi o świętym Józefie, o głowie rodziny. Co jest właśnie jego cechą? To, że ten człowiek potrafi być otwarty na Boga w swoim życiu. Potrafi być otwarty na Pana Boga. Zobaczcie, to pierwsze czytanie może was troszeczkę zadziwić, bo ono jest jakieś takie dziwne. Jeżeli ktoś to słuchał, to wie, o co chodzi. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak dla Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Można by tak pomyśleć, no jakiś taki porządny człowiek, tak Pana Boga szanuje, nawet na próbę go nie będzie wystawiał i tak dalej. Ale wcale nie o to chodzi. Achaz, król Izraela, jest w sytuacji beznadziejnej, jeśli chodzi o króla. Z północy przegrał wojnę. W swojej koalicji ma bunt. Jest zagrożona Jerozolima. I ten człowiek jest w sytuacji beznadziejnej życiowo i chce z tej sytuacji wyjść. I on nie odnosi tego wszystkiego do Pana Boga. Tylko co robi? Już powziął decyzję, że on sam wejdzie w taką jak to się nazywa, słowo mi uciekło, w przyjaźń, powiedzmy, z Asyrią. I dlatego też przychodzi do niego Pan Bóg przez proroka Izajasza i mówi, proś od Boga znak. Mówi, nie, nie będę prosił, bo ja już wiem, jak mam zrobić. I zobaczcie, jak często są takie sytuacje, bo mężczyzna musi podejmować w życiu decyzje. Musi. Mniejsze lub większe. Mniejsze lub większe. Dlaczego w wielu sytuacjach, w wielu rodzinach, pomimo tego, że jest tak dużo dobrej woli, że tak bardzo chcemy dobrze dla innych, dla dzieci, wychodzi zupełnie inaczej? Bo mężczyzna nie pyta Boga, nie pyta Pana Boga. On sam wie lepiej. On sam wie lepiej. No są takie chłopy, że on to jest, ja nie wiem, gdzie to się rodzi, jakie to ma, co to ma w głowie, że on wszystko wie najlepiej. Wszystko wie najlepiej. Teraz jeszcze, nie wiem, czy są te durnoty modne jeszcze, te tatuaże. To można sobie w ramach promocji tutaj napisać na czole. Nie jestem Bogiem. Człowieku, stajesz rano przed lustrem, masz na bieżąco informacje. Nie jestem Bogiem. Nie jesteś Bogiem, który wszystko wie najlepiej, który wie, jak trzeba żyć. Niektórzy nawet tak mówią. Co mi tam ksiądz będzie mówił? Ja wiem, jak trzeba żyć. Żyj, człowieku. Będziesz jak Achaz. Osaczony z każdej strony i każdą decyzję, którą podejmiesz, będzie coraz głupsza. Coraz głupsza. Powiesz, ale jak to? Co ksiądz mówi? I Pan Bóg mi odpowie? No przecież, że ci odpowie. A pytałeś kiedykolwiek? Pytałeś? Dobrze, zadam ci pytanie podstawowe. Pytałeś Pana Boga, jak wychodziłeś za mąż? Jak się żeniłeś? Pytałeś Pana Boga, czy ta kobieta jest dla ciebie? No to jest podstawowe pytanie. Jak się teraz męczysz, to jest na własną odpowiedzialność. Chciałeś, chłopie, wiosły, nie? Pytałeś, czy to jest kobieta dla ciebie? Pytałeś Pana Boga o to? Czy tylko naturalistycznie, bo ci się podobała, albo że miałeś pociąg do niej? No to jakie to jest kryterium? Uczysz tak swojego syna, że nim podejmiesz decyzję o małżeństwie, o tym, żeby się ożenić, to musisz zapytać Pana Boga, czy ta dziewczyna jest dla ciebie. Musisz się zapytać, chłopie. Ucz tak swojego syna. Bo możliwe, że ty popełniłeś błąd i teraz tylko opowiadasz kawały o żonie albo teściowej. Ale pytałeś? Pytasz o inne rzeczy? Pana Boga. Jeżeli tego nie robisz, to jesteś jak Achaz. Dlatego widzicie, są te dwa zestawienia mężczyzn. Achaz, król, który ma na głowie całe państwo, jest zagrożony, nie rozumie tej sytuacji, bo nie wie, co zrobić. I święty Józef, który ma taką sytuację może nie na skalę państwową, ale ma na skalę swojej rodziny. I jego żona, jego narzeczona jest brzemienna. I on wie, że on z nią nie współżył. I co teraz? 100% chłopów by tę kobietę ośmieszyło, dobiło. Nie? No tak byśmy postąpili. A co zrobił święty Józef? Mówi, to jest sprawa Boża. I możesz się pod nosem uśmiechać. Ale są to takie sprawy w życiu, że trzeba się Pana Boga zawsze zapytać. Najpierw Pana Boga się trzeba zapytać. I to jest cecha dojrzałego mężczyzny, to jest cecha odpowiedzialnego mężczyzny, że on pyta Pana Boga. Dla niego Pan Bóg jest wyznacznikiem jego życia, nie jego rozumek, bo jego rozumek nic nie obejmie. I Achaz, który próbował wyjść ze śmiertelnej sytuacji dla swojego narodu, popełnił ogromny błąd, wchodząc w koalicję z Asyrią. To jest cecha mężczyzny odpowiedzialnego, który rozmawia z Panem Bogiem. i dla którego Pan Bóg jest najważniejszy. I z tej relacji do Pana Boga tworzy się więź względem żony i względem dzieci. Tak to działa, kochani. Nie ma inaczej. Łaska przychodzi przez człowieka, ale człowiek musi się na tę łaskę otworzyć. Musi się na tę łaskę otworzyć. Pan Bóg, jeżeli wprowadza nas na ten świat, w to życie, to On chce nas przez to życie przeprowadzić jak najlepiej. I my musimy się Pana Boga pytać. I my musimy Pana Boga brać pod uwagę w każdych ważnych sytuacjach i czasami tych mniej ważnych, ale uczymy się tego, że my pytamy Pana Boga: Boże, jak to jest? Jak to ma być? Jak to ma być w moim życiu? Jak ja mam postępować względem mojej żony, względem moich dzieci? Jak ja mam się zachowywać w pracy? Jak ja mam? Czy ja mam kraść, jeżeli brakuje mi pieniędzy? Czy ja mam kraść? Jakbyś się o to zapytał Pana Boga, to w życiu byś nie kradł. Jakbyś pytał, miał to taki nawyk Boży, taki sposób życia, żebyś często odnosił swoje życie do Pana Boga, zobaczyłbyś, jak Pan Bóg by ukształtował twoje serce. Byś był takim mężczyzną, już kończymy, jakim był święty Józef. Wyobraźcie sobie, mówisz do swojej żony o godzinie 3 w nocy. Mówisz: Maryśka, wstawaj, jedziemy do Egiptu. A Maryśka: ty durnio, 3 w nocy. Gdzie tam? A Maryja jakie miała zaufanie do Pana, do świętego Józefa? Wstała. W 9 miesiącu ciąży kobieta wstała, wsiadła na osiołka i pojechali do Egiptu. Było tak? No tak. Widzicie, jakim on był facetem? I ona tam nie jęczała za bardzo. Skoro tak mówisz, Józefie, to tak będzie. Skoro tak mówisz, to tak będzie. Bo ona wiedziała, że on Pana Boga o wszystko pyta i on wie, co robi. On wie, co robi. Oczywiście tutaj będziemy mówili w tych sytuacjach, jak to nieraz kobiety tak... Bo kobieta zasadniczo na Podhalu to rządzą baby. To nie ma, to absolutnie, nawet się nie sprzeczajmy. To jest oczywiste, że tak. To chłopy są niby takie tam z tą ciupagą chodzi, ale on tam siedzi pod wycieraczką u żony. Nie ma, chłop nie piśnie nawet. No jak ona mu pozwoli zadecydować i nie daj Boże podejmie decyzję chłop, a potem ona mówi: widzisz, ty zawsze jak coś zrobisz, to jest źle. No to... Wiecie, jak zniszczyć mężczyznę? Dać mu możliwość, kobiety, dać mu możliwość, żeby podjął decyzję, a jak podejmie decyzję i nie wyjdzie, to go skrytykować. To już potem nie podejmie decyzji. Wiesz, jak to jest? No tak. Nie było dzisiaj? Podjeżdżaliście tutaj na parking, a ona mówi: zaparkuj tam, bo śnieg z dachu spadnie na samochód. A on: zawsze musisz się wtrącić we wszystko. No. I już tam. Przez ciebie, debilu, nie mogę pójść do Komunii Świętej, bo ty zawsze mnie wkurzysz przed prosie. I już zaczyna się dialog małżeński, 7 rano w niedzielę. Niech Pan Bóg wam błogosławi i da wam dużo cierpliwości również do tych rekolekcji, ale spróbujemy właśnie przejść przez nie, szukając tego, co potrafi odnowić nasze relacje, nasz związek małżeński. Amen.